tym się mówi.
Witam, przed mikrofonem Ewa Szkurłat. Przełamują uprzedzenia i kruszą stereotypy. To lodołamacze, czyli pracodawcy wrażliwi społecznie. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ogłosiła 6. już edycję konkursu dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, prowadzą przyjazną politykę personalną, przełamują bariery i walczą z niechęcią i obojętnością społeczną. Czy łatwo jest być pracodawcą, który kruszy lody? O tym porozmawiam za chwilę z moimi gośćmi.
O tym się mówi.
W naszym studiu ludzie, którzy kruszą lody. Ilona Szczęch z gminy Klucze. Gmina Klucze to ubiegłoroczny laureat lodołamaczy. Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i Renata Cichoń z firmy Langsteimer. Firma Langsteimer to z kolei laureat lodołamaczy w 2007 i 2009 roku. Czyli można powiedzieć, że firma swoją politykę wobec osób niepełnosprawnych prowadzi konsekwentnie. Przypominam, że również słuchacze mogą brać aktywny udział w naszej dyskusji. Nasz telefon to 012 20 03 333. Przyjmujemy również maile. O tym @radiokrakow.pl. Czy to takie proste, zatrudnić osobę niepełnosprawną?
Myślę, że w sytuacji obecnej jest to dosyć ciężkie, dlatego że te osoby wymagają szczególnej opieki. Ze szczególnym zwróceniem uwagi na opiekę medyczną. Musimy finansować wszelkiego rodzaju świadczenia związane właśnie ze zdrowiem, z rehabilitacją tego zdrowia. Ponieważ jesteśmy zakładem produkcyjnym, musimy odpowiednio przystosować stanowiska pracy.
Zanim powiemy o kolejnej edycji konkursu Lodołamacze, powtórzę pytanie, które już przed chwilą padło. Czy to takie proste, zatrudnić osobę niepełnosprawną? Jak trzeba przygotować miejsce pracy?
Dla firmy, która od wielu lat zatrudnia osoby niepełnosprawne, takie pytanie jest trudne do odpowiedzi.
Banalne?
Może nie banalne, może niewłaściwe, bo my się nie zastanawiamy, czy jest trudno, czy łatwo. Mamy wszystko dostosowane do zatrudniania osób niepełnosprawnych i po prostu zatrudniamy osoby niepełnosprawne.
Czyli jakie zmiany musiała firma wprowadzić, aby móc osoby niepełnosprawne zatrudniać?
Tak naprawdę zmiany są wprowadzane pod każdą nową osobę zatrudnianą. Musimy dostosować odpowiednio każde stanowisko pracy do nowo zatrudnianej osoby.
Czyli na przykład przychodzi osoba z niepełnosprawnością ruchową i jak Państwo przygotowują takiej osobie stanowisko
pracy? To znaczy,
pracy?
To zależy na jakie stanowisko jest u nas, na jakim stanowisku jest u nas zatrudniana. W związku z tym, że my jesteśmy firmą, która zajmuje się produkcją, więc jeśli ona jest zatrudniana u nas na produkcji, więc ma dostosowane stanowisko na produkcji. Jeśli jest to firma osoba zatrudniana w biurze, ma dostosowane stanowisko w biurze.
Czym się Państwo kierują, przyjmując do pracy osoby niepełnosprawne? Czy najpierw szukacie osoby o konkretnych umiejętnościach na konkretne stanowisko, czy od razu zaznaczacie, że poszukujecie osoby z pewnym stopniem niepełnosprawności?
Znaczy tak,
która oczywiście może pełnić wyznaczone przez Państwa obowiązki.
Ja myślę, że po prostu w pierwszej kolejności to się tak naprawdę jako firma nie zastanawiamy, czy szukamy osoby niepełnosprawnej, czy pełnosprawnej. Szukamy osoby na konkretne stanowisko z konkretnymi kwalifikacjami. Zaznaczamy zawsze w ofertach, że mogą być to osoby niepełnosprawne. W związku z tym, że jesteśmy znaną firmą i dużo osób niepełnosprawnych wie, że jesteśmy zakładem pracy chronionej, więc takie osoby niepełnosprawne do nas się zgłaszają.
Ile osób niepełnosprawnych Państwo zatrudniają?
Obecnie zatrudniamy 16 osób.
A ilu pracuje pełnosprawnych pracowników?
50% osób niepełnosprawnych zatrudniono w naszej firmie, czyli 32 osoby są w sumie zatrudnione, z tego 16 pełnosprawnych i 16 niepełnosprawnych.
Czy sprawni pracownicy też musieli zmienić sposób swojego myślenia o firmie, o pracy, o swoich kolegach?
Znaczy tak, zacznijmy od początku, że u nas w firmie nie ma takiego rozróżnienia niepełnosprawny, pełnosprawny. Jesteśmy wszyscy pracownikami konkretnej firmy. Uzupełniamy się swoimi umiejętnościami, swoimi możliwościami i tak naprawdę jak ja przyszłam do tej firmy, to trudno mi było powiedzieć, że ktoś jest niepełnosprawny, czy ktoś jest pełnosprawny, w związku z tym, że wszyscy są jednakowo traktowani. Na pewno atmosfera w firmie, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, jest bardziej taka przychylna, sympatyczniejsza, powiedziałabym, ale takiego rozróżnienia nie ma. Po prostu nie czuję się jakiegoś piętnowania tych osób niepełnosprawnych, czy jakiegoś złego nastawienia do tych osób niepełnosprawnych, bo po prostu my nie myślimy o tym.
Jak wygląda organizacja pracy?
Organizacja pracy, na pewno troszeczkę firma jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Troszeczkę mamy ruchomy czas pracy, że osoby niepełnosprawne mogą przychodzić albo na 8 do pracy, albo na godzinę 9. To jest takie udogodnienie, które jest bardzo często potrzebne tym osobom ze względu na różne schorzenia.
Jak to wygląda w gminie Klucze? Ile osób niepełnosprawnych gmina zatrudnia?
W gminie Klucze w urzędzie zatrudnionych jest 10 osób na 56 pracujących tam pracowników. I tak naprawdę trudno powiedzieć, że to jest tylko 10 osób, z którymi mamy do czynienia na co dzień, ponieważ w urzędzie realizowane są projekty, w których biorą udział i aktywizowani są niepełnosprawni, więc raz w urzędzie jest 10 osób pracujących, raz 15, raz 20, w zależności od projektu, który jest realizowany.
Jakie projekty Państwo realizują? Wiem, że kiedyś to był Uczeń na wsi, później także Równe szanse, Równy dostęp.
W tej chwili realizujemy projekty, ale jesteśmy też partnerem stowarzyszenia, które bardzo aktywnie działa na rzecz niepełnosprawnych u nas w gminie. Jest to Stowarzyszenie Klucz i tak naprawdę tylko te osoby, które były na początku zatrudnione w urzędzie, to wydaje mi się, że stały się inspiracją do zajęcia się tymi ludźmi przez stowarzyszenia i przez partnerstwo władz samorządowych. I na dzień dzisiejszy kończy się projekt, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Klucz i Urząd Gminy Klucze. Środki pozyskano z Fundacji Pomocy Matematyką i Informatyką Niepełnosprawnym Ruchowo. I w ramach tego projektu tworzone są e-centra, które są tak naprawdę szansą na usamodzielnienie się ludzi niepełnosprawnych. Uważam, że w naszej gminie jest bardzo silną stroną współpraca ze stowarzyszeniem na rzecz aktywizacji.
Dlaczego gmina Klucze tak bardzo zaangażowała się w realizację projektów dla osób niepełnosprawnych? Nie oszukujmy się, to wymaga pracy, tak. Wysiłku. Trzeba projekt wymyślić. Jeśli projekt został dobrze napisany i otrzymał dofinansowanie, trzeba go również rozliczyć. I to również jest dodatkowa praca. Nie wszystkie samorządy decydują się na takie kroki.
Tak, wydaje mi się, że na pewno taką inspiracją do tego typu działań było to, że ci pracownicy, którzy już pracują w urzędzie, okazali się świetnymi pracownikami i okazało się, że są to pracownicy, którzy spełniają oczekiwania pracodawcy na równi z pracownikami pełnosprawnymi. I dlatego też zaczęto szukać dla nich możliwości w innych obszarach życia gminy, tak aby ich zaktywizować i żeby znaleźli oni swoje miejsce zawodowe dzięki projektom.
Aktywizacja to jest już takie słowo klucz, ale co to konkretnie oznaczało?
To oznacza, że w miarę realizacji projektów okazywało się, że tych osób jest coraz więcej na terenie gminy i innego rodzaju pomocy potrzebują, w związku z czym w miarę zdiagnozowanych potrzeb zaczęto przygotowywać projekty, o których tutaj mówimy. A więc były to projekty, które proponowały wsparcie w poszukiwaniu pracy.
Czy każdy miał jakiegoś osobistego trenera?
Tak, był realizowany projekt trener zatrudnienia wspieranego i wtedy osoby niepełnosprawne znalazły zatrudnienie i tak naprawdę aż 85 osób z terenu gminy Klucze znalazło dzięki temu indywidualnemu wsparciu zatrudnienie.
To bardzo dobry wynik. Nie wszystkie projekty mogą się pochwalić taką efektywnością. Czy te osoby zostały zatrudnione na otwartym rynku pracy?
Zostały zatrudnione na otwartym rynku pracy częściowo, ale również projekty realizowane na terenie gminy spowodowały, że powstał bardzo ważny zakład dla niepełnosprawnych, mianowicie spółdzielnia socjalna, a w tej chwili jesteśmy w trakcie tworzenia zakładu aktywizacji zawodowej. Oczywiście gmina jest partnerem, a głównym inspiratorem tego typu działań jest stowarzyszenie wspomniane przeze mnie Klucz i drugi partner bardzo ważny urzędu, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, które również jest włączone w tego typu działania.
Nie wszystkie samorządy tak chętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne i nie wszystkie tak angażują się w szukanie im zatrudnienia. W ogóle samorządy czy administracja państwowa nie mają się czym pochwalić.
Oj, nie mają się czym pochwalić. Gmina Klucz jest o tym bardzo pozytywnym przykładem. Stąd też między innymi taki wynik, laureat konkursu Lodo Amacze. Właśnie taki jest cel tego konkursu. Konkurs ma za zadanie pokazywać te pozytywne przykłady, czyli tych pracodawców, nie tylko, niekoniecznie muszą być to firmy, to również mogą być instytucje, to również mogą być samorządy, pokazać takie przykłady, gdzie właśnie tego typu działania są podejmowane i te działania, jak tu słyszeliśmy, w gminie Klucze przynoszą bardzo duże pozytywne efekty. Ta działalność pączkuje, prawda? Już mają spółdzielnię socjalną, w tej chwili otwierają zakład aktywizacji zawodowej, aktywizują coraz więcej ludzi u nich pracuje, ludzi niepełnosprawnych, więc ten przykład idzie w teren, idzie w Polskę i mam nadzieję, że te samorządy będą brać przykład właśnie z gminy Klucze i będą również zatrudniać. To jest właśnie podstawowy cel konkursu Lodo Amacze.
Czy wiele gmin zgłasza się do tej kategorii?
Proszę.
Dużo zgłoszeń napływa do tej kategorii?
Właśnie niedużo. My sami zachęcamy, żeby samorządy, żeby właśnie te jednostki administracyjne, jednostki budżetowe, żeby wystawiały swoje kandydatury do uczestnictwa w konkursie, bo
może się czasem nie zgłaszają, bo nie mają się czym pochwalić.
Czasem nie mają się czym pochwalić, a czasem im się wydaje, że nie mają się czym pochwalić. Bo celem konkursu nie jest prezentowanie firm i instytucji tych pracodawców, którzy zatrudniają strasznie dużo. Celem konkursu jest pokazywanie właśnie pozytywnych przykładów, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie dotychczas tego zatrudnienia nie ma. Po to właśnie, żeby był ten pozytywny przykład, bo to jest zjawisko podwójne. Z jednej strony chcemy zachęcić pracodawców do zatrudniania, ale z drugiej strony jest efekt kolejny, który chcemy uzyskać, spowodować, żeby niepełnosprawni na danym terenie, żeby chcieli podjąć pracę, żeby poszli do pracy, żeby zaczęli zarabiać pieniądze, żeby zaczęli żyć normalnie, żeby byli normalnymi, pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.
Bo praca to najlepsza rehabilitacja.
Dokładnie, najlepsza rehabilitacja. I o to chodzi. To są te dwa czynniki, które konkurs ma na celu uzyskać. I mam nadzieję, że ta szósta edycja, czy już szósta edycja, pokazuje, że konkurs tutaj w jakiś sposób wszczelił się w takie zapotrzebowanie społeczne, w zapotrzebowanie tego, że właśnie rynku pracy, po to, aby właśnie takie pozytywne przykłady prezentować.
Nikogo nie można zmusić do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Jest wielu pracodawców, którzy wolą płacić kary, niż skorzystać z oferty niepełnosprawnego pracownika. Jednym to się opłaca, bo mają prawie za darmo członka zespołu, drugich to nie interesuje, bo nie mają czasu zająć się skomplikowanymi dla nich formami dofinansowania. Czy ta sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy się poprawia czy pogarsza? Czy generalnie jest na tym samym poziomie?
No, tu wszystko jest uzależnione od zmieniających się przepisów. Jeżeli przepisy są niekorzystne, a z roku na rok są coraz mniej korzystne, coraz mniej atrakcyjne dla pracodawców, to ta dynamika zatrudniania osób niepełnosprawnych, czyli ten przyrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych spada cały czas. Więc w tej chwili tak naprawdę nie ma się czym chwalić. Nie ma wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na rynku pracy, ale to wynika ze zmienionych w tym roku przepisów. Dofinansowania są o wiele niższe. Niemniej jednak uważamy, że pracodawcy jeszcze mają szansę pokryć sobie te podwyższone koszty, które są związane z tym zatrudnieniem. Bo trzeba pamiętać jedną rzecz. Pracodawca, żaden pracodawca, czy to zakład pracy chronionej, czy otwarty rynek pracy, nie ma żadnego zysku na zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Jedyną wartością, którą pracodawca uzyskuje, to jest dofinansowanie, które pokrywa podwyższone koszty związane z tym zatrudnieniem. Czyli to są koszty absencji, niższe wydajności pracy, dodatkowego urlopu, skróconego czasu pracy. To są te koszty, które pracodawca sobie pokrywa. Po to, aby pracownik na rynku pracy był w miarę wartość porównywalny do pracownika
niepełnosprawnego.
Żeby nie był droższy. O to właśnie chodzi.
Słuchamy. Dzień dobry.
Dzień dobry. No, jestem wdzięczny Państwu, że w ogóle poruszacie temat zatrudnienia, szczególnie niepełnosprawnych. Otóż ja niedawno próbowałem wykorzystać swoje luki technologiczne i chciałem po prostu zatrudnić ponad 20 osób. Z czego około połowy chciałbym, żeby to były osoby niepełnosprawne. Góry papierów i problemów, na jakie natknąłem się tu w Krakowie, no po prostu zniechęcił mnie i przeniosłem działalność i pewien profil na Słowację. Tamte rzeczy były niejako z marszu i załatwiając sprawy w Kierzmarku, gdzie na pewno jakaś tam forma bariery językowej jest. Naprawdę, to jest tak jakby niebo a ziemia, przepaść. Myślę, że program Państwa jest niezwykle potrzebny, dlatego że zapomnieliśmy o jednej rzeczy bardzo istotnej. Osoby niepełnosprawne fizycznie, czy nawet intelektualnie są osobami nieprawdopodobnie sprawnymi w innym, bardzo określonym zakresie i to chciałem wykorzystać. Nie mogę, nie było to dane i mnie, i tym ludziom tu.
A co Panu najbardziej sprawiało trudność w tym całym trybie załatwiania?
Procedury, system w ogóle, procedury również sprawy z kontaktami z ZUS-em, to w ogóle jest rzecz, która zniechęca mnie już.
Czy to znaczy, że było zbyt wiele dokumentów do wypełnienia, czy był Pan niedoinformowany? Nikt nie udzielał Panu kompetentnych informacji?
To znaczy, przede wszystkim spotykając się z urzędnikami w urzędach, czy w Urzędzie Pracy, czy w ZUS-ie, ja spotykam się z ludźmi no tylko niekompetentnymi i po prostu jestem przerażony tym.
Dziękuję Panu bardzo za ten telefon. Dobrze, że Pan o tym wspomniał, ponieważ większość jednostek administracji publicznej nie wypełnia ustawowego wymogu zatrudnienia 6% osób z niepełnosprawnością i dokonuje z tego tytułu obowiązkowych wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ten sposób fundusz zasilany jest m.in. przez Kancelarię Sejmu, Senatu, Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta oraz wszystkie ministerstwa. A wspomniany przez Pana ZUS, jeden z największych pracodawców publicznych, płacił na PFRON w niektórych latach nawet 20 milionów złotych rocznie. Więc jaki przykład dają nam państwowe instytucje?
Nawet ponad 20, ten przykładowy ZUS wpłacił. I to nas też dziwi, że oni nie chcieli zatrudniać z racji tego, że ZUS jest bardzo negatywnie postrzegany wśród społeczeństwa z racji, niekoniecznie z racji tego, że ci ludzie, którzy nam pracują, są niechętni petentowi, obywatelowi. Czasem z racji tego, że przepisy są tak skomplikowane, nakładają tyle obowiązków na petenta, w tym przypadku na pracodawcę, że po prostu tego zniechęca. Mamy ten przykład, o którym tu Pan mówił, że przeniósł swój biznes na Słowację, bo tam jest to łatwiej, jest szybciej.
I nawet bariera językowa.
Mimo nawet bariery językowej jest tam prościej. No więc widzimy, w jakiej materii się obracamy. Jest faktem, że prowadzenie u nas biznesu, prowadzenie firmy, czy nawet działalność tego typu, jaką prowadzi w tym przypadku gmina Kluczew, jest to skomplikowana sprawa. Tych dokumentów naprawdę jest dużo, kontroli jest dużo, więc siłą rzeczy nie ma jakiejś takiej pogody dla pracodawcy w naszym kraju, mimo deklaracji, że to się zmieni. To się zmienia, owszem, ale to bardzo, proces jest bardzo powolny, myślę, że jeszcze długo, długo potrwa.
Ta ostatnio znowelizowana ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ułatwiła czy utrudniła?
No to jest taki właśnie jeden z
funkcjonowanie pracodawców osób
właśnie
niepełnosprawnych.
Właśnie to jest jeden z takich przykładów, gdzie właśnie...
Ta ustawa, jeszcze przypomnę, przepraszam, nowelizacja ustawy była zapowiadana od dawna.
Tak, ta ustawa jest nowelizowana średnio co 2 lata. Z różnych przyczyn. Czasem w wyniku tego, że musimy się dostosować do prawa unijnego, więc tu się robi szybkie później zmiany, żeby ją dostosować. Czasem okoliczności wewnątrz naszego kraju powodują, że ta nowelizacja ze strony rządu jest konieczna. Ta ostatnia nowelizacja była zrobiona po to, aby zaoszczędzić pieniądze dla PFRON-u, gdyż budżet PFRON-u został zagrożony, została zagrożona płynność finansowa PFRON-u. W sposób trzeba było zablokować wypływ środków z tegoż funduszu i tak też się stało. Ta nowelizacja to tego dokonała. PFRON w jakiś sposób tam się pozbierał, jeśli chodzi o swoją płynność finansową. Niemniej jednak, jaki mamy cel? W Polsce, ja cały czas to powtarzam, że mamy do czynienia z pewnym paradoksem. Nie ma w Polsce osoby, zresztą myślę, że nigdzie na świecie, która by powiedziała, że trzeba coś zabrać niepełnosprawnym. Wszyscy, my chcemy pomagać niepełnosprawnym, chcemy, żeby im było jak najlepiej. Wszystko dla niepełnosprawnych. Ale to jest tylko teoria. Jeżeli przychodzi do faktów, to komu się odbiera? Jeżeli robimy oszczędności w budżecie, to po pierwsze zabiera się tej najsłabszej grupie społecznej, czyli w tym przypadku osobom niepełnosprawnym. To jest nagminne. To cały czas tak to się odbywa. Ta nowelizacja była nowelizacją czysto fiskalną, miała na celu tylko i wyłącznie zaoszczędzenie pieniędzy. No jak się oszczędza? No poprzez odbieranie dofinansowania. I tak też tu w tym przypadku się stało.
Nasz telefon to 12 20 03 330. 33. Przyjmujemy również maile o tym @radiokrakow.pl, ale musimy również pamiętać o tym, że firmy działające na otwartym rynku pracy muszą myśleć o zysku, więc pojawia się pytanie. Czy opłaca się zatrudniać osoby niepełnosprawne?
Powiedziałbym, że zdecydowanie tak, ponieważ zaangażowani ludzie, którzy
nie traktują firmy jako miejsca, gdzie przychodzi się co miesiąc po pieniądze, tylko traktują firmę jako miejsce, gdzie czuje się dobrze, gdzie czuje się prawie jak członek rodziny, gdzie czuje się chciany i szanowany. Ja wtedy jako pracownik dużo lepiej pracuję i jestem też dużo bardziej kreatywny, bo traktuję to miejsce jako swoje miejsce pracy, a nie jako miejsce pracy tego biznesmena, który jest krwiopijcą i który wysysa ze mnie resztki życiowej energii.
Czy państwo zgadzają się z tą opinią?
Tak.
Z tą krwiopijcą ja się nie zgadzam zdecydowanie. Natomiast jedno sprostowanie. Wszystkie firmy, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, oczywiście poza sferą publiczną, wszystkie pracują na rynku, w którym działa konkurencja. Zarówno zakłady pracy chronione, jak i otwarty rynek pracy. I wszystkie te firmy muszą dbać o wynik, ponieważ pracują w oparciu o kodeks spółek handlowych, który nakłada obowiązek generowania zysków na przedsiębiorcę, na zarząd tejże firmy. Więc wszystkie muszą liczyć te pieniądze. Jak się pracuje osoby niepełnosprawne, czy pracuje im się lepiej w zakładach pracy chronionej, czy na otwartym rynku? Myślę, że to jest indywidualna sprawa każdego zakładu, który w zależności od pracodawcy, jaką stosuje politykę personalną, myślę, że tak ta sytuacja się rozwija. Natomiast niewątpliwie pracownik niepełnosprawny jest pracownikiem bardziej stabilnym. Mniej zmienia pracę, gdyż w momencie, kiedy już zaczyna pracować, już ma tą pracę, to bardziej uważa, że nie będzie mógł jej zmienić tak szybko. Jest to z jednej strony dla pracodawcy korzystne, no dla osób niepełnosprawnych widać, że tu jeszcze jest dużo do zrobienia, gdyż ta mobilność na rynku pracy jest rzeczą naturalną i ona na pewno też kiedyś to będzie większa w stosunku do osób niepełnosprawnych. Problem polega też na kwestii wykształcenia. Osoby niepełnosprawne statystycznie są o wiele niżej wykształcone niż osoby pełnosprawne. Tu jest kolejny problem, więc odbywa się to generalnie tak jak tu pani z firmy Langsteiner opowiadała, że zatrudniają osoby, przystosowują jej stanowisko pracy, przystosowują tą osobę do pracy, czyli robią szkolenie, uczą ją i ona w tym momencie już jest pełnowartościowym pracownikiem.
Mamy kolejny telefon, słuchamy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Proszę, ja chciałam taki temat po prostu poruszyć, że na przykład jeżeli są pracownicy zatrudniani w zakładach pracy dla niepełnosprawnych z pierwszą grupą i orzeczenie jest pierwszej grupy, że niezdolny jest do pracy, bez możliwości pracy, ale taki pracownik jest zatrudniany, obalany jest ten mit orzecznika niepełnosprawności, a zakłady pracy chronionej mają swoich lekarzy, którzy zwalniają tych ludzi, oni pracują, czy po prostu to jest zgodne z prawem.
Dziękuję bardzo.
Tak, te różnice w orzeczeniach, starych zwłaszcza orzeczeniach, które właśnie wręcz jest napisane zakaz jakiejkolwiek pracy, są dzisiaj w ogóle niestosowane, gdyż one są niewłaściwe. Dzisiaj lekarze pozwalają osobom niepełnosprawnym pracują, dopuszczają te osoby do pracy i bez względu na stopień niepełnosprawności...
No musimy pamiętać, że to też nie jest praca w pełnym wymiarze godzin.
Dokładnie,
prawda?
Jest inny charakter tej pracy. Praca w zakładzie pracy chronionej może być obostrzona pewnymi wymogami związanymi właśnie ze stanowiskiem pracy. Wtedy to stanowisko musi być dostosowane dla tej osoby. Poza tym trzeba pamiętać, że właśnie osoby ze stopniem znacznym i umiarkowanym mają skrócony czas pracy, to jest 7 godzin. Ta nowelizacja, która teraz będzie, ona to w kolejnych latach zmieni, będzie odwrotnie, będzie 8 godzin, na wniosek lekarza będzie można skracać tą jedną godzinę. Dzisiaj obligatoryjnie pracownik niepełnosprawny pracuje tą godzinę krócej, właśnie po to, żeby zrekompensować mu te ubytki natury fizycznej.
Jakimi pracownikami są osoby niepełnosprawne w gminie Klucze i w firmie Langsteiner?
U nas tak naprawdę, przysłuchując się wypowiedziom państwa, potwierdza się to, że te osoby niepełnosprawne są naprawdę bardzo dobrymi pracownikami i wydaje mi się, że pieniądze unijne, które zostały u nas zaadoptowane na rzecz pokazania przydatności zawodowej niepełnosprawnych, są wydatkowane naprawdę celowo, ponieważ to pokazuje innym pracodawcom, że ci ludzie są godni zaufania i że są świetnymi pracownikami. U nas w urzędzie zostały pokonane bariery poprzez wprowadzono modernizację urzędu, czyli poprzez przystosowanie windy, poprzez zamocowane uchwyty w łazienkach, czyli przystosowano urząd dla niepełnosprawnych, ale tak naprawdę spotykam się często z pracownikiem, który ma schorzenie ruchu, który wchodzi po schodach, bo on ma tą radość, że pokonuje te bariery tak jak pełnosprawna osoba. I są to naprawdę bardzo cenieni u nas pracownicy, świetnie wywiązujący się z powierzonych zadań i widoczne to jest również z tymi u tych niepełnosprawnych, którzy są zatrudniani poza urzędem. Bo tak jak mówię, uważam, że te projekty, które były realizowane, jeszcze raz podkreślam, nie są zmarnowanymi pieniędzmi i one pokazały, że ten niepełnosprawny pracownik jest na równi z pełnosprawnym. I u nas pracodawcy na pewno widzą, że warto zatrudnić również takiego człowieka.
Te projekty były finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego?
Tak, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Byliśmy też partnerem w przypadku projektu ABC Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Także są to pieniądze, które na pewno nie są już globalnie małymi pieniędzmi, ale one naprawdę sprawiły, że ten niepełnosprawny w naszej gminie jest postrzegany inaczej. I co jeszcze? Jeszcze dzięki temu...
Zaciekawiło mnie, przepraszam, jedno, bo pani powiedziała, że najpierw było, wiedziała gmina o paru osobach niepełnosprawnych, czy kilkunastu, tak. I nagle się okazało, że tych osób jest więcej.
Tak.
Czy to znaczy, że one zachęcone przykładem innych zaczęły, te osoby niepełnosprawne, pojawiać się w gminie, zaczęły chętniej uczestniczyć w takich projektach?
Ja myślę, że przestały się wstydzić mówić o swojej niepełnosprawności.
Czyli wyszły z domu. Wszystkim.
Tak, wyszły z domu, wyszły z cienia i pokazały, że też coś potrafią, że mogą być konkurencją dla osób pełnosprawnych i zdobyły zaufanie tych osób, które chcą je powoli zatrudniać. To też nie był taka kaskada pracodawców, którzy po ujawnieniu się osób o różnych zawodach spowodowały, że od razu tak, ten pracownik będzie na pewno świetny u mnie w mojej firmie, bo to było trudne. To jest proces trudny, który dopiero teraz po wielu latach skutkuje tym, że te osoby są przyjmowane bardziej chętnie.
Jaka była efektywność tych projektów? To znaczy, ile osób na przykład brało udział w danym projekcie, a ile z nich zostało zatrudnionych? To jest tak zwana efektywność projektu.
Tak. Może podam tylko na przykładzie ubiegłego roku. Tutaj pan powiedział, że w pewnym momencie pieniądze z PFRON-u zostały zahamowane i rzeczywiście u nas miało miejsce, też to odczuliśmy, ponieważ projekt, który realizowaliśmy, skończył się w lipcu, a miał skończyć się w grudniu. I na przykładzie tego projektu, czyli to właśnie były te e-centra szansą na usamodzielnienie, okazało się, że z 35 osób, które brały udział w projekcie, aż 6 znalazło zatrudnienie. To jest wynik dobry jak na projekt, na efekt projektu. I uważam, że poprzednie projekty i każdy następny ma również dobry wynik, bo my dyskutujemy nad efektami projektu i między sobą rozmawiamy, czy rzeczywiście projekt ten jest wart dalszej kontynuacji. I tak okazuje się, że Zakład Aktywizacji Zawodowej jest właśnie kontynuacją projektów, bo okazało się, że te osoby wyszły z cienia i dla nich przygotowuje się te miejsca pracy, o której tutaj wspominam.
Jakimi pracownikami w pani firmie są osoby niepełnosprawne?
Ja muszę nawiązać do wypowiedzi pana prezesa Poponu, że tak u niego w firmie, tak samo u nas w firmie oceniamy pracowników niepełnosprawnych jako bardzo dobrych pracowników, bardzo związanych z firmą, którzy rzeczywiście są godni zaufania.
Co państwo mogliby powiedzieć pracodawcom, którzy nie zatrudniają osób niepełnosprawnych i nawet o tym nie myślą? Bo państwa już nie trzeba przekonywać. Państwo wiecie, że to się opłaca w każdym, w wielu wymiarach.
My to robimy od wielu lat. Po prostu my już to robimy w sposób tak naturalny, że dla nas jest to normalny rynek pracy. Traktujemy my jako pracodawcy, którzy w tym obszarze zatrudnienia osób niepełnosprawnych są od lat, my praktycznie nie rozróżniamy tych ludzi na pełnosprawny i niepełnosprawny. Jest pracownik, który albo jest dobry, albo zły. Tak samo najlepiej wysportowany pracownik może być złym pracownikiem i pracownik, który może mieć bardzo skomplikowaną niepełnosprawność, będzie świetny, więc to jest tylko kwestia tego, żeby znaleźć dla każdego odpowiednie miejsce pracy, odpowiednie stanowisko pracy, zgodnie z jego predyspozycjami. To dotyczy wszystkich pracowników, bo trudno, żeby człowiek, który jest człowiekiem roztrzepanym, gadatliwym, to bardzo towarzyskim, był świetnym księgowym, bo księgowy na ogół powinien być skupionym na swojej pracy, jak również trudno, żeby człowiek, który jest milczkiem i mrukiem, był dobrym handlowcem, wiadomo, że nie będzie. Natomiast z doświadczenia wiemy, że jeśli chodzi o masażystów, najznakomitszymi masażystami są osoby, które są osobami niewidomymi i na głowę biją wszystkie osoby widzące w tym zakresie, najlepszych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego, więc o to chodzi, żeby dla każdego znaleźć odpowiednie stanowisko pracy zgodnie z jego możliwościami. Jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba tu powiedzieć, bo my cały czas mówimy osoby niepełnosprawne i momentalnie z tyłu głowy mamy człowieka na wózku. Wózkowicze są tylko jedną z grup niepełnosprawności i wcale nie są w większości, więc niekoniecznie musimy mieć, zwłaszcza na otwartym rynku, bo zakład pracy chronionej musi być dostosowany w całości do potrzeb wszelkich osób niepełnosprawnych, do wszelkiej niepełnosprawności. Ale na otwartym rynku dzisiaj nie trzeba likwidować tych barier. Można zatrudnić osobę niepełnosprawną, która ma zupełnie inne schorzenia i ona, jeśli to nie jest osoba ze schorzeniami narządu ruchu, nie musi mieć likwidowanych barier w tym zakresie. Likwiduje się bariery w stosunku do tej niepełnosprawności, którą ta osoba posiada.
Jak pani by zachęciła innych pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych? Jak pani myśli, co może najbardziej przekonać?
Ja myślę, że co może przekonać tak naprawdę osoby, firmy do zatrudniania osób niepełnosprawnych, to, że mogą zyskać dobrego pracownika.
Przeczytam mail, który do nas doszedł. Jak to jest z tym zatrudnianiem osób niepełnosprawnych? Mam wrażenie, że do pracy przyjmują tylko z niewielkimi urazami kręgosłupa albo płaskostopiem, więc tacy pracodawcy nie mają się czym chwalić.
No właśnie, to jest ten stereotyp. To jest nieprawda, że płaskostopie jest niepełnosprawnością, bo nie jest. Natomiast mamy wiele różnych niepełnosprawności, to straszliwie skomplikowane, które nie są widoczne gołym okiem. I o tym trzeba pamiętać. Mamy ludzi, którzy mają po 20 kilka lat. Są świetnie zbudowani, wysportowani. Wydawałoby się, że okaz zdrowia. I ci ludzie mają na przykład bardzo ciężką padaczkę i atak 2 razy w roku, bardzo skomplikowany atak padaczki. Więc trzeba pamiętać, że jeżeli jest osoba niepełnosprawna, niekoniecznie jest to osoba na wózku lub osoba niewidoczna, doma lub głuchoniema. Jest straszliwie dużo różnych chorób, różnych niepełnosprawności, które zupełnie nie są dostrzegalne gołym okiem, a są naprawdę często o wiele, wiele bardziej skomplikowane.
Na co szczególnie zwracają uwagę jurorzy konkursu Lada Łamacza?
Jurorzy konkursu zwracają uwagę właśnie na ten pozytywny przykład, czyli pokazywanie tych najbardziej pozytywnych elementów związanych z zatrudnieniem, czyli pokazywanie właśnie zwłaszcza tych obszarów, gdzie dotychczas się nie zatrudniało i zatrudniamy. Czyli to, o czym już mówiłem na wstępie, nie chodzi nam w ogóle o statystyki. To nie chodzi o to, żeby ten zakład zatrudniał 1000 osób, 500 czy 2000. Chodzi nam o to, żeby tworzyć, przełamywać te bariery mentalne, jeśli jest to kilka osób niepełnosprawnych zatrudnionych, lub czasem jedna w zawodach, które rzadko się spotyka, żeby tego typu zatrudnienie tworzyć, to jurorzy konkursu to dostrzegają i nagradzają właśnie tych pracodawców.
Wiele zgłoszeń wpływa na kolejne edycje konkursu? No,
dopiero zaczęliśmy, więc trudno jeszcze w tej chwili mówić, jak
ile
to
zgłoszeń
będzie.
Było w ubiegłym roku na przykład?
Dotychczas była duża progresja. Doszliśmy tam w sumie prawie do 500 zgłoszeń w całej Polsce, bo konkurs ma 2 etapy. Najpierw jest etap regionalny, później etap centralny, czyli zwycięzcy etapu regionalnego przechodzą do etapu centralnego. Kończy się ten konkurs wielką galą na Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem pierwszej damy, pani prezydentowej, więc udziałem marszałków Sejmu, posłów, biznesmenów. Także to oprawa bardzo, bardzo, bardzo taka uroczysta. I tam właśnie te statuetki są wtedy wręczane. Oprócz tego tworzymy promocję medialną dla tych firm, które właśnie są laureatami tego konkursu, po to, aby również była jakaś wartość dodana dla tych firm, czyli chcemy te firmy pokazać, chcemy, żeby te firmy uzyskały jakąś, w tym przypadku bezpłatną promocję swoich działań.
To jest tak zwana społeczna odpowiedzialność biznesu? Również?
Oczywiście, to jest, pracodawca musi być osobą praktyczną, więc trzeba to łączyć. Trzeba łączyć te dwie funkcje, bo nie można tego jednego od drugiego oderwać. Musimy pamiętać, że to są wszystko firmy, które działają na rynku, działają w warunkach konkurencji rynkowej. Mamy kryzys, to jest nieprawda, że ten kryzys dla pracodawców się skończył, to tylko media amerykańskie głównie odtrąbiły koniec tego kryzysu. U nas firmy, my to odczuwamy. Odczuwamy brak płynności. Naprawdę firmy polskie borykają się z dużymi problemami. Mimo wszystko przechodzą przez to w miarę stabilnie. Nie mamy jakiejś lawiny upadłości, nie mamy tego typu sytuacji w naszej gospodarce, ale dlatego, że nasi pracodawcy bardzo uważnie liczą każdą złotówkę. I to jest jeden z najistotniejszych elementów. Bardzo uważnie kształtują swoją politykę, również związaną z zatrudnieniem. Może też to jest jedna z przyczyn, że tak ostrożnie podchodzą do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, boją się, żeby nie popełnić błędów, bo na pewno te często zmieniające się przepisy do tego typu działań nie zachęcają. Dlatego też konkurs, który właśnie jest taką naszą inicjatywą społeczną, przecież my jesteśmy organizacją pracodawców, którzy działają w obszarze osób niepełnosprawnych. My interesujemy się środowiskiem osób niepełnosprawnych poprzez jako naszymi pracownikami. To nie jest nasza, my nie jesteśmy organizacją społeczną, więc przez to ten konkurs ma wymiar taki społeczny po to, żeby właśnie prezentować i promować tego typu postawy pozytywne związane z zatrudnieniem ludzi niepełnosprawnych.
Za co została nagrodzona Państwa firma? Proszę się pochwalić.
Za co zostaliśmy
nagrodzeni? To jest właśnie ta obiecana promocja w mediach.
To musimy poprosić, zapytać się tak naprawdę tutaj organizatora konkursu, za co dostaliśmy nagrodzenie, ale tak już całkiem poważnie, to myślę, że dostaliśmy za nagrodę za wszystkie działania, które robimy na rzecz osób niepełnosprawnych w naszej firmie. Tak naprawdę traktujemy ich, te wszystkie osoby są objęte szczególną taką opieką firmy. Wszystkie pieniądze, które możemy przeznaczyć na pomoc dla tych osób, są przeznaczane. Realizujemy turnusy rehabilitacyjne dla tych osób. Mamy bazę rehabilitacyjną w Sopocie, gdzie co roku te osoby niepełnosprawne, które u nas są zatrudnione, mogą wyjechać i wyjeżdżają. Bardzo lubią wyjeżdżać do tej naszej bazy w Sopocie. Organizujemy różnego rodzaju pikniki integracyjne. Także cały, oprócz tego, że dajemy tym ludziom możliwość pracować, to również dajemy im szansę do tego, aby tak mogli normalnie funkcjonować w społeczeństwie.
Czy obserwuje Pani zmiany w ich zachowaniu, na przykład w ich podejściu do pracy? Powiedzmy u pracownika, który pracuje 2-3 lata. Czy oni się zmieniają?
Tak, zmieniają się.
Znaczy, wie pan co,
mówię oczywiście o pracy w kontekście rehabilitacji.
Oni zmieniają się nie tylko w tym kontekście pracy, czyli lepiej wykonują swoje zadania, ale oni zmieniają się jako ludzie. Stają się pewniejsi siebie, stają się bardziej zaradni, stają się bardziej odpowiedzialni, mniej się boją świata. Ja mam takie doświadczenia u nas w firmie, gdzie właśnie osoba niepełnosprawna po na początku zupełnie prawie, że niesamodzielna, po kilku latach zrobiła prawo jazdy, co dla mnie jest wynikiem takim, jak mniej więcej wyjście na Mount Everest dla tej osoby. Czyli rehabilitacja przez pracę daje tu bardzo pozytywne efekty i również te efekty takie społeczne, że te osoby, to o czym pani z gminy Klucze mówiła, że nie wiedzieli, że mają tyle osób niepełnosprawnych, bo ich nie było widać, prawda? Bo te osoby siedzą w domu, boją się wyjść, bo mówią, a ja sobie nie poradzę, prawda? Sąsiad jest pełnosprawny i nie ma pracy, mówi, to jak ja dostanę? Ja też wolę się nie wychylać, prawda? Będę sobie dalej siedział w tym domu. A to nie o to chodzi. Chodzi o to właśnie, żeby próbować, żeby te próby podejmować, żeby się zmierzyć z tym rynkiem, bo to nie jest tak, że ktoś za rączkę będzie prowadził również osoby niepełnosprawne przez całe życie. No, trzeba im pomagać, trzeba wspomagać to zatrudnienie.
Dają
miejsce
wędkę.
Pracy, dają wędkę. Natomiast ta osoba musi też do tej pracy się później przyłożyć. No niestety tak to jest. Więc to się dzieje, bo przez to się uzyskuje tą samodzielność. Na pewno przyjemniej jest otrzymać wypłatę niż iść po zasiłek. I to co do tego nie ma wątpliwości, nikt nie ma wątpliwości. Czyli właśnie nie forma dotowania egzystencji tych ludzi, tylko forma zarabiania. Jest tu też efekt czysto ekonomiczny, o którym tak ostatnio często mówimy, jeśli chodzi o budżet. Przecież trzeba pamiętać, że te osoby niepełnosprawne pracują, zarabiają pieniądze i płacą podatki, o czym często się zapomina. Oni płacą podatki.
Jakie są kategorie w ramach konkursu Lodołamacza?
Mamy kilka podstawowych kategorii. To jest kategoria zakład pracy chronionej, gdzie właśnie w tej kategorii startują firmy, które mają status zakładu pracy chronionej. Otwarty rynek pracy, czyli wszystkie zakłady z otwartego rynku. Pracodawca nie przedsiębiorca, tak enigmatycznie brzmiąca kategoria, ale to jest kategoria, która właśnie dotyczy całej tej sfery publicznej, budżetowej, tu gdzie właśnie laureatem była gmina Klucze. Mamy również kategorię pracodawca osoba niepełnosprawna, aby właśnie pokazywać te pozytywne przykłady tych osób niepełnosprawnych, które nie tylko są w zatrudnieniu, ale również często sami zatrudniają.
Czy w tej kategorii pojawia się wiele zgłoszeń?
Nie pojawia się zbyt wiele zgłoszeń z racji tego, że właśnie to, o czym mówimy. Po pierwsze, tych firm dużo nie ma, a poza tym często jest tak, że oni mówią, nie będziemy się tutaj wystawiać, my jesteśmy spokojni, sobie to coś tam robimy, prawda? To są tego typu tendencje, no, chcemy to przełamywać i pokazywać, bo czasem pojawiają się firmy, naprawdę bardzo prężne, silne firmy, gdzie prowadzone przez osoby niepełnosprawne, które zatrudniają w nawet większości osoby pełnosprawne. To nie jest tak, że to tworzy się jakieś takie getto środowiskowe. To nie tak działa. To działa w sposób taki czysto biznesowy.
Do kiedy można składać zgłoszenia i co takie zgłoszenie musi zawierać?
Do połowy kwietnia wystarczy wejść na naszą stronę www.popon.pl lub www.lodołamacze.org i tam wypełnić deklarację, wysłać tą deklarację. Te deklaracje wszystkie są bardzo wnikliwie później sprawdzane przez właśnie kapituł. Jeszcze jedną rzecz chciałem zaznaczyć. To nie tak, że my jako organizacja wybieramy tych laureatów. Konkurs, chcieliśmy, żeby konkurs był bardzo obiektywny, żeby sam się bronił. Dlatego też wszystkie kapituły składają się z ludzi, którzy nie są związani zawodowo ani organizacyjnie z Poponem, z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Są to kapituły właśnie spośród członków lokalnej społeczności, czy kapituła centralna. To są ludzie, którzy są osobami godnymi zaufania społecznego. I ci ludzie właśnie wybierają tych lodołamaczy.
Musimy wspomnieć jeszcze o tym, że kapituły przyznają także dodatkowe wyróżnienia w kategorii super lodołamacz i lodołamacz specjalny.
Tak jest. Super lodołamacz to jest kategoria dla takich, jak już sama nazwa wskazuje, dla najlepszych z najlepszych, najlepszych lodołamaczy, najlepszych pracodawców. Natomiast lodołamacz specjalny to jest kategoria, która nie dotyczy pracodawcy, ale dotyczy ludzi lub czasem instytucji, które działają na rynku na rzecz osób niepełnosprawnych. To właśnie jest bardziej taka społeczna kategoria, która
kto
ma
na
pokazać...
przykład został laureatem takiego lodołamacza specjalnego?
Proszę?
Kto został laureatem takiego lodołamacza specjalnego w ostatnich latach?
Tych laureatów mamy tam wielu, więc ja nie chciałbym tu wymieniać poszczególnych,
żeby kogoś nie wyróżnić,
a kogoś nie pominąć, więc raczej nie chciałbym tu już operować tymi przykładami, ale również mamy tu bardzo zacnych laureatów, bardzo, bardzo godnych i bardzo oddanych dla środowiska osób niepełnosprawnych. No, tak jak już powiedziałem, jest to obszar, który nas interesuje z racji tego, że to są przecież nasi pracownicy.
Podsumowując naszą dyskusję, jakiego wsparcia potrzebowaliby pracodawcy osób niepełnosprawnych? Co według Państwa ożywiłoby rynek pracy i sprawiło, że zmniejszy się bezrobocie osób niepełnosprawnych?
Co by ożywiło? Ja myślę, że zmniejszenie biurokracji. Nawiązując tutaj do telefonu pana. Jest tak naprawdę każdy zakład, który zatrudnia osoby niepełnosprawne, potrzebuje jeden dodatkowy etat, który zajmuje się całą tą biurokracją, która jest związana z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, co powoduje, że to jest duże utrudnienie w normalnym funkcjonowaniu. Myślę, że taka stabilność prawa, żeby tak naprawdę firmy, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, miały możliwość organizowania sobie całej pracy, a nie zastanawiały się, jak będzie znowu ustawa zmieniona. Po prostu jest to duże utrudnienie.
Ustawy, jak pan wspomniał, są nowelizowane co 2 lata.
Tak, jest to duże utrudnienie tak naprawdę dla firmy, która chce być konkurencyjna na rynku, w związku z tym, że cały czas jest ta niepewność, jak to będzie wszystko wyglądało.
A pracodawcy nie lubią zmian.
No, pracodawcy się boją. Zmiana jest wrogiem pracodawcy, niekorzystna zmiana. Pracodawcy, zwłaszcza jeśli chodzi o zatrudnienie, muszą go z dużym wyprzedzeniem planować, bo zatrudnienie tworzy się długofalowo. Zarówno się zatrudnia w sposób niezbyt szybki, to nie jest działanie dziś na jutro, również rozstaje się z pracownikami nie dziś na jutro, więc te działania, zarówno związane z zatrudnieniem, jak i ze zwalnianiem pracowników, są długofalowe. Stąd też pracodawcy bardzo oczekiwaliby bardziej stabilnych przepisów. Nie na tej zasadzie, że co dwa lata te przepisy się zmieniają. Dzisiaj wiemy, że mamy dofinansowane zatrudnienie na przykład dla osób niepełnosprawnych, które nabyły prawa do emerytury. Za półtora roku już nie ma dofinansowania do tych osób, po czym za dwa lata znowu się zmienia i teraz znowu nie ma, więc no, to zaufanie tutaj do tego państwa
nadal
jest...
Obiecują, że to się zmieni i nadal się nie zmieni, albo zmienia się na gorsze.
Jest tak jak wszędzie, prawda? Wiemy dokładnie, jak to się odbywa w innych dziedzinach również. Niemniej jednak na pewno tego typu działania nie wzbudzają zaufania obywatela, w tym przypadku pracodawcy, do stabilności prawa, do stabilności przepisów, bo pracodawca może mieć to prawo nawet twarde, ale to prawo musi być stabilne. To jest podstawa. My o to zabiegamy od wielu, wielu lat. Cały czas mówimy, że dajcie nam jasne, przejrzyste przepisy po to, żeby nie było pułapek dla pracodawcy, żeby nie było tego typu niespodzianek, że nagle przed kontrolę się okazuje, że jest zinterpretowany przepis lub urząd sobie go zinterpretował po swojemu, urząd skarbowy załóżmy. Więc chodzi o to, żeby to prawo było przejrzyste, czytelne i stabilne. I to jest marzenie każdego pracodawcy, nie tylko podejrzewam w naszym kraju, ale na całym świecie.
Mam nadzieję, że w tej edycji Lodołamaczy wpłynie mnóstwo zgłoszeń od wrażliwych społecznie pracodawców i ich liczba tych zgłoszeń oczywiście z roku na rok będzie rosnąć. Moimi i Państwa gośćmi byli Ilona Szczęch z gminy Klucze. Gmina została ubiegłorocznym laureatem Lodołamaczy. Pani Renata Cichoń z firmy Langsteimer, laureat Lodołamaczy w 2007 roku i 2009, oczywiście firma Langsteimer. Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Za uwagę dziękuję Państwu. Ewa Szkurłat.